takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, witajcie. Czas na jubileuszowy 80. odcinek. Dziękuję patronom podcastu Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Zapraszam do śledzenia kont podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. Dziś opowiemy o stolicy w Europie, którą często pomijamy w planach turystycznych. Mocno doświadczona w ostatniej wojnie bałkańskiej, a przede wszystkim rozdarta między Unią Europejską a Rosją. Belgrad, czyli najważniejsze miasto w Serbii, o którym wciąż wiemy zdecydowanie za mało, a przybliży je nam mój gość, Michał Organek, który niedawno odwiedził to miasto już po raz trzeci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na co dzień przywracasz dawny blask lokalom na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Jesteś podróżnikiem mającym na swoim koncie 50 państw, pasjonat radia, uwielbiający wyprawy rowerowe, a także aktywny tryb życia. Prywatnie twoim ulubionym kierunkiem jest Ameryka Południowa. W Belgradzie co prawda nie jest tak ciepło, jak choćby w Brazylii czy w Argentynie, ale pod względem gorących temperamentów Serbowie z pewnością należą do światowej czołówki.
No zdecydowanie, to szczególnie można zobaczyć na czy to derbach, czy ogólnie meczach po prostu, które no, mamy okazję zobaczyć. No,
Partizan ja na przykład byłem,
tak, Partizan, no to akurat ty byłeś na derbach właśnie, ja miałem okazję być na meczu Partizan Real Madryt. No nieprawdopodobna atmosfera, to na pewno trzeba o tym powiedzieć i warto zobaczyć. Jeżeli ktoś ma okazję, może będzie przejeżdżał przez Belgrad, czy po prostu nawet wybrać się tam ekstra, żeby zobaczyć tak niezwykłą atmosferę, no to to jest coś, czego w sumie nie da się opisać, ani tak jak tutaj rozmawiałem, no nie da się o tym opowiedzieć, to trzeba zobaczyć po prostu na żywo. Miałem okazję jeszcze na jednym meczu być, akurat to był mecz Crvena Zvezda, to już była piłka nożna z Zenitem, no Zenit, najlepsza rosyjska drużyna, Crvena Zvezda, najlepsza serbska. Nie wiem, jak to teraz wygląda w tabeli, ale wtedy tak to wyglądało, jak ja akurat byłem na meczu. No, mecz towarzyski akurat, natomiast można powiedzieć o pewnym teatrze, który się tam odbywał, ale pewnie jeszcze o tym troszkę powiemy, jak właśnie wyglądają te relacje Serbów z Rosjanami.
5 razy byłem w Belgradzie i za każdym razem to miasto urzeka mnie niesamowitym klimatem, takim trudnym do zdefiniowania. Dlaczego?
No właśnie to jest dobre pytanie, bo w sumie ja mam takie wrażenie, że bardzo dużo osób przejeżdża przez Belgrad. No i generalnie jest to takie miasto, powiedzmy, które mijamy jadąc gdzieś dalej, nie wiem, do Bułgarii, może do Grecji, może do Macedonii. Natomiast w samym Belgradzie, no chyba też potwierdzisz to, co powiem, że raczej zbyt dużo osób tam na wakacje się nie wybiera. No jest to raczej takie, znaczy w ogóle Serbia, no kraj, w którym można powiedzieć nie ma jakoś specjalnie dużo, no nie urzeka jakoś turystycznie. Natomiast sam Belgrad, ja bym powiedział, że jak dla mnie miał też jakiś swój urok, coś specyficznego, co przyciąga. Jest na pewno takim miastem bardzo kontrastowym. Z jednej strony, no właśnie, mam ten stary Belgrad, z drugiej strony mam na przykład ten nowoczesny waterfront, który zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inny klimat miasta tworzy, więc tych kontrastów jest naprawdę dużo. No i generalnie jeszcze mamy Zemun, czyli to jest taka wioska celtycka, gdzie mamy jeszcze w ogóle inny klimat. Generalnie możemy tam pojechać na przykład do jakiejś restauracji, być może też na jakąś kawę, na jakieś ciastko. Jest taki raczej, taka fajna odskocznia po prostu od miasta, którą myślę też warto odwiedzić, jeżeli będziemy mieli okazję być w Belgradzie.
Każdy z pewnością, kto zdecyduje się odwiedzić stolicę Serbii, znajdzie coś dla siebie. Wydaje mi się, że postrzeganie Belgradu i w ogóle całej Serbii przez Polaków i nie tylko jest głęboko zakorzenione w tych stereotypach dotyczących właśnie tego narodu. oni uznawani są za brutali i myślę, że bardzo często uznaje się ich za tych, którzy antagonizują te wszystkie bałkańskie konflikty.
No z pewnością masz rację, że wiele osób ma taki ambiwalentny stosunek właśnie do Serbów. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, ten odbiór był bardzo pozytywny i chyba wszystkie osoby, które były chwilę dłużej właśnie w Serbii czy w Belgradzie, no podzielają ten pogląd, że jednak Serbowie to są naprawdę wspaniali ludzie. No i też na przykład mogę o takiej jednej swojej sytuacji powiedzieć, z którą no we Wrocławiu nie spotkałem się, a tam się spotkałem chodząc na siłownię w zasadzie przez nieco ponad 2 tygodnie. No i kiedyś miałem jakiś tam mały problem, ktoś mi tam musiał po prostu pomóc jedną rzecz przestawić. No i generalnie właśnie jeden Serb podszedł tak sam z siebie, nie musząc w ogóle tego robić i od razu tam powiedział do mnie brat, więc to było coś takiego no niespotykanego w sumie. No w Polsce raczej bym z czymś takim nie miał do czynienia, a tam rzeczywiście to zupełnie inaczej wygląda i również podchodząc do osób na przykład na ulicy, pytając o coś, to też raczej z bardzo pozytywnym odbiorem się spotykałem, z którym raczej niekoniecznie bym się spotkał właśnie w innych krajach, na przykład zachodnich, gdzie te społeczeństwa są raczej bardziej zamknięte, no a Serbowie właśnie myślę, że zdecydowanie bardziej otwarci.
Ja powiem wprost, dla mnie Serbowie to jedna z najsympatyczniejszych i najbardziej otwartych nacji, z którą się spotkałem. Chodziłem po Belgradzie o każdej porze dnia i nocy i nigdy nic złego mi się nie stało. My jako Polacy mamy ten atut, że Serbowie bardzo nas lubią i szanują. Podczas ogłoszenia niepodległości przez Kosowo, co było wielkim ciosem dla Serbów, nasze środowiska prawicowo-kibicowskie bardzo mocno wspierały hasło Kosowo i Serbia. Zawsze, kiedy wspominałem, że jestem Polakiem, spotykałem się z ogromną życzliwością, ale jest też paradoks, bo to przecież polski rząd uznał niepodległość Kosowa za czasów pierwszej kadencji Donalda Tuska jako premiera.
No tak, ale to chyba ogólnie tutaj właśnie sytuacja rozgrywa się między Zachodem a Wschodem, w pewien sposób można powiedzieć. No właśnie Serbia gdzieś trzyma z Rosją, no przede wszystkim chyba z tego powodu, że jednak w tych sprawach związanych z Kosowem, no jednak Rosja zawsze stawała po stronie Serbii. No i dlatego też tutaj właśnie jest takie braterstwo pomiędzy tymi narodami, co też zresztą, jeżeli prawdopodobnie nawet ktoś będzie przejeżdżał, może teraz w te wakacje przez Serbię, zobaczy takie billboardy wzdłuż autostrady, gdzie mamy napis razem, generalnie flagę Rosji przechodzącą flagę Serbii, no i napis razem pod spodem i to jest, zresztą jest bardzo dużo różnych graffiti w samym centrum Belgradu, to też na pewno widziałeś i możesz o tym też powiedzieć, że w bardzo wielu miejscach możemy zobaczyć właśnie przekreśloną flagę NATO czy Unii Europejskiej, co jest właśnie związane no, z Kosowem. Dlatego właśnie też no, Serbowie po prostu nienawidzą NATO, nienawidzą trochę też Unii Europejskiej w ten sposób. No za to, co tak naprawdę wydarzyło się w roku 99 i w sumie trochę ciężko im się dziwić.
Rosjanie to bracia, a wszystko, co zachodnioeuropejskie i amerykańskie jest złe. Na wielu murach widać napisy stop NATO, fuck NATO, czy graffiti z przekreśloną flagą Unii Europejskiej. Ale tak jak mówiłeś, trudno im się dziwić. Podczas bombardowań Belgradu przez lotnictwo NATO śmierć poniosło wielu niewinnych Serbów. Amerykanie przecież byli jednymi z głównych zwolenników ustanowienia niepodległości Kosowa, no i są w tym miejscu przyjaciółmi i bohaterami. Były prezydent Bill Clinton ma tam pomnik, a z kolei Rosjanie dla Serbów są wsparciem i nadzieją, że w momencie wycofania wojsk USA z Kosowa Serbowie właśnie z Rosjanami ponownie przyłączą Kosowo do Serbii. Na meczach, zarówno koszykarskich, jak i piłkarskich, widać solidarność obu narodów, wspólne flagi, hasła. Ci najbardziej zagorzali kibice obu największych klubów w Serbii, czyli Partizan i Crvena, przyjaźnią się z rosyjskimi fanami. Grobari, czyli najbardziej zagorzali fani Partizana, mają zgodę z CSKA Moskwa. Adelije, czyli Czerwona Gwiazda, ze Spartakiem Moskwa. Zresztą sam prezydent Serbii, czyli Aleksandar Vučić, bardzo kontrowersyjna osoba, to dobry znajomy Władimira Putina. Vučić ma nieformalne powiązania ze światem przestępczym, z mafią serbską. Media pokazywały jego zdjęcia sprzed wielu lat, kiedy pokazywał się wśród kiboli Cerveny. Jest co prawda opozycja, ale Vučić wygrywa.
No, ostatnie wybory były w grudniu, jak dobrze pamiętam, 2023 roku, co w sumie potem po kilku dniach się skończyło szturmem na ratusz w Belgradzie. Były dosyć duże protesty, ale tam z tego co pamiętam chyba na ponad 6,5 miliona Serbów, 800 tysięcy należy właśnie do tej partii, już teraz nie pamiętam nazwy, ale właśnie do tej partii, która rządzi. I przedterminowe wybory generalnie tam dosyć często mają miejsce, z tego co też słyszałem w Serbii. No więc jest to kontrowersyjna postać. Ja też właśnie, jak to mówimy o kontrowersjach, bo ten waterfront belgradzki jest gdzieś sponsorowany trochę przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, a kiedyś właśnie, z tego może to jest legenda, może warto to sprawdzić, natomiast słyszałem, że powiedział, że za jednego zabitego Serba trzeba zabić 100 muzułmanów. Natomiast czy tak było, czy tak nie było, no ale gdzieś tam taka plotka jest.
Aleksandar Vučić na pewno zjednuje sobie społeczeństwo tym jednoznacznym podejściem do kwestii Kosowa, które jest oczkiem w głowie dla całego narodu serbskiego. To takie dla nich, jak sami twierdzą, wyrwane serce, a prezydent cały czas podsyca tą kwestię, mówiąc wprost, że nigdy nie zaakceptuje Kosowa jako odrębnego bytu.
No tak, no bo jest to w sumie taka kolebka Serbii, Kosowo, no ale to już może nie wchodźmy aż tak głęboko tutaj w takie historyczne wątki. Natomiast to, co też może warto powiedzieć, że no w samym Belgradzie mamy dużo tych graffiti, co na co zwróciłem uwagę. I co ciekawe, te niektóre murale są naprawdę ogromne i nie ma tam żadnych innych napisów na tym. One są po prostu w pewien sposób, mam wrażenie, święte. Na przykład były gdzieś tam pod spodem, z boku. Natomiast to jest zachowane w idealnym stanie, można by powiedzieć. Nikt tego nie rusza, nikt tego nie zamalowuje w żaden sposób. No więc te poglądy Serbów w tym kontekście są rzeczywiście takie bardzo jednostronne, mógłbym powiedzieć, i chyba nie zmieni się to jakoś w najbliższej przyszłości, tak mi się wydaje.
Już sama główna droga do centrum Belgradu, ciągnąca się kilkanaście kilometrów, a wokół na latarniach setki serbskich flag, pokazuje bardzo mocny patriotyzm, a wręcz nacjonalizm tego narodu. Bardzo często widać na murach hasła sławiące Ratko Mladića, były serbski generał, dowódca Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej, które brały udział w działaniach wojennych podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Uznawany jest za odpowiedzialnego za oblężenie Sarajewa i masakrę w Srebrenicy. Dla części Serbów to bohater, choć niemal cały świat uznaje go za zbrodniarza wojennego.
No ja muszę ci powiedzieć, że akurat miejsce, koło którego mieszkałem, to też był jeden z murali właśnie przedstawiający jego postać. No i te flagi, o których też wspomniałeś, to rzeczywiście mam takie wrażenie, że Serbowie bardzo są przywiązani do flagi, bo będąc tak naprawdę na ulicy, w dowolnym miejscu w Belgradzie, mam wrażenie, że zawsze gdzieś ta flaga się znajdzie, że jest ich naprawdę ogrom, czego w Polsce na przykład nie ma, a tamto przywiązanie jest zdecydowanie większe. I w ogóle takie przywiązanie, tak jak tutaj mówisz o tych prawicowych poglądach, przywiązanie do narodu, no zdecydowanie można to odczuć, będąc właśnie w stolicy Serbii.
Powrót do przeszłości. Takie skojarzenie nasuwa mi się, będąc w Belgradzie. W wielu miejscach widać ten przysłowiowy old school, który kojarzy nam się w Polsce z latami 80. czy 90.
Tak, to na pewno. To właśnie taka jedna rzecz, która mi w sumie przyszła do głowy, no będąc w Belgradzie, widząc tamtejsze tramwaje, które no są bardzo stare, a tutaj we Wrocławiu mamy okazję pojeździć takimi w sumie w okresie wakacyjnym, na weekendy, czy możemy po prostu przejechać się takim zabytkowym tramwajem, tam możemy zrobić to na co dzień. No tego jest dosyć sporo, także to też może być taka podróż trochę, no właśnie w takie klimaty trochę PRL-u, jeżeli ktoś nie miał okazji, a pewnie dużo osób takich jest młodych, które gdzieś w ogóle nie pamiętają tego klimatu, no to tam możemy cofnąć się kilkanaście lat wstecz. Widać to w sumie w wielu miejscach. No, czy widać też jakieś nawet... Mieliśmy na przykład we Wrocławiu plac Zielińskiego, którego już nie ma. No, znaczy jest taki pasaż Zielińskiego, ale to już nie jest ten klimat. A właśnie w Belgradzie możemy sobie pójść na taki Kalenić Market, w którym no dalej możemy poczuć taki klimat. Można bez problemu kupić tam jakieś wino takie lokalne. Nie ma jakiejś akcyzy, nie wiem. Nikt tego nie kontroluje w jakiś specjalny sposób. Czy kupić sobie jakąś rakiję. No, w Polsce by to nie przeszło. A w Belgradzie jest to na co dzień.
Kolejny wymowny przykład tej PRL-owskiej rzeczywistości to dworzec autobusowy w centrum Belgradu, który bardzo przypomina nasz wrocławski PKS sprzed kilkunastu lat.
No i co ciekawe, jest tuż obok właśnie Waterfrontu, więc z jednej strony mamy ten dworzec, a z drugiej strony mamy te najnowocześniejsze budynki w Belgradzie, więc te kontrasty są ogromne.
Jeden z symboli Belgradu, który wita wjeżdżających do stolicy, to zachodnia brama Belgradu, czyli popularny wieżowiec Genex Tower.
Tak, to budynek najbardziej chyba charakterystyczny w całym Belgradzie. No może oprócz tego najnowocześniejszego Belgrade Tower, no ale mówimy właśnie o nieco wcześniejszych czasach. I praktycznie każdy, kto będzie przejeżdżał przez Belgrad, bo tamtędy w sumie biegnie autostrada, no będzie mijał ten budynek. Kiedyś tam w ogóle z tego, co kojarzę, była restauracja na górze, ale chyba teraz już jest zamknięta. Akurat miałem okazję być przy tym budynku, w sumie mieszkałem kilkaset metrów od. No wygląda totalnie oldschoolowo. I tak dość specyficznie. No myślę, że dzisiaj czegoś takiego by nie postawiono, a ten budynek rzeczywiście robi wrażenie, no i jest taką wizytówką, którą myślę, że też warto zobaczyć, po prostu przyjrzeć się trochę bliżej, będąc w Belgradzie.
Robi wrażenie też ze względu na wysokość, bo to jeden z najwyższych, drugi chyba pod względem wysokości budynków w Serbii, 140 metrów. I tutaj kolejna analogia. Pamiętasz we Wrocławiu... przed Sky Towerem Poltegor?
No był Poltegor. Nawet pamiętam jeszcze, jak była akcja wyburzania Poltegoru. Poltegoru to chyba w ogóle, z tego co pamiętam, podkładano bomby i, jak się nie mylę.
To też Genex Tower kojarzy mi się właśnie z wrocławskim Poltegorem.
No trochę tak wygląda. A chociaż ten Poltegor wrocławski no nie był aż tak charakterystyczny z pewnością. Genex jest zdecydowanie bardziej.
Za każdym razem, kiedy byłem w Belgradzie, ostrzyłem sobie zęby, żeby przespać się w kultowym miejscu w stolicy Serbii. Do 5 razy sztuka podczas ostatniej wizyty udało się. Hotel Moskwa, jeden z najstarszych hoteli w Serbii, zbudowany blisko 120 lat temu. Otwierał go król Petar I Karadżordżewicz. Zbudowany w stylu rosyjskiej secesji, z umiejętnie wkomponowanymi elementami nawiązującymi do starożytnej Grecji. Nocowali w nim m.in. Albert Einstein, Luciano Pavarotti, Alfred Hitchcock czy Robert De Niro. Miejsce, które ma duszę i niesamowity klimat. Podczas śniadania przegrywana jest muzyka na fortepianie, pieczywo wyrabiane jest na specjalne zamówienie hotelu. W karcie dań można znaleźć najbardziej wyszukane potrawy kuchni bałkańskiej. Polecam każdemu, ceny nie są tak wygórowane, zresztą standard też nie powala na kolana, ale warto przynajmniej raz zatrzymać się w takim miejscu, żeby poczuć te wyjątkowe wrażenia i historie.
No jeżeli mówimy o potrawach, to powiem tak, nie wiem, czy ciebie zachwyciła kuchnia serbska, mnie natomiast nie zachwyciła,
tłusto.
Muszę o tym powiedzieć. Tak, jest za tłusto, za dużo mięsa. No wiadomo, no zależy kto co lubi, ja akurat może aż tak za mięsem nie przepadam, więc w sumie z 3-4 razy poszedłem do restauracji, już trochę za dużo było tego serbskiego jedzenia, no bo w sumie tak naprawdę każdy posiłek składa się z mięsa, natomiast jeżeli chodzi o śniadania, no to śniadania przypadły mi do gustu, no bo mamy do czynienia z takimi lokalnymi wypiekami, właśnie byrek w różnych wersjach, czy to z serem, czy właśnie z jakimś mięsem, czy ze szpinakiem, i to jest naprawdę coś bardzo smacznego. Mógłbym troszeczkę powiedzieć, że jest to podobne może do kuchni gruzińskiej w pewien sposób. Też możemy kupić takie bułki na mieście, tylko że u nas one są 2 razy droższe. Tam są, mam wrażenie, no są po prostu 2 razy tańsze, ale mam wrażenie, że są zdecydowanie smaczniejsze, zdecydowanie po prostu więcej składników jest w środku, a tutaj u nas często mam wrażenie, że po prostu chodzi tylko o to, żeby sprzedać jakiś produkt, ale nie żeby on był po prostu jakiś taki pełnowartościowy i gdzieś napakowany na przykład tym serem czy szpinakiem.
Co ci jeszcze smakowało w kuchni bałkańskiej?
A możemy o alkoholach powiedzieć?
Pewnie.
To już nie jest kuchnia, ale no Gorki List to jest taki specyficzny trunek, taki likier w zasadzie, który myślę, że nie wszystkim przypadnie do gustu. No akurat jak w ubiegłym roku kupiłem właśnie butelkę i chciałem ze znajomymi wypić, to nie wszystkim przypadł do gustu. Natomiast mi przypadł, jest to bardzo ciekawy taki gorzki smak, no gorki list, gorzki liść, więc nieco gorzki smak, ale bardzo fajnie smakuje z cytryną. No jest to taki gorzko-słodki smak, bardzo fajnie właśnie komponuje się z cytryną, z lodem, więc polecam, jeżeli ktoś będzie, no to myślę, że to jeden z takich najbardziej chyba oryginalnych alkoholi, które możemy w Serbii spotkać i w ogóle mam wrażenie, że nie wiem, czy w całej Europie piłem coś na tyle oryginalnego, nie wiem, czy też, no pewnie miałeś okazję próbować, nie wiem, jaka jest twoja opinia.
Jeśli chodzi o alkohole?
O Gorki List na przykład.
A to nie próbowałem, tylko kawę i herbatę, czaj w Serbii.
Okej, no to musisz spróbować.
Jesteśmy najedzeni, to teraz możemy wracać do zwiedzania Belgradu. Warto na pewno zobaczyć zbombardowany budynek Ministerstwa Obrony Narodowej przy jednej z głównych ulic. Serbowie zostawili go w takim stanie ku pamięci i przestrodze.
Tak, no jest tak zostawiony w sumie jako pamiątka, no 25 lat już minęło od bombardowania Serbii. No w sumie to jest jeden z budynków, ale chyba taki budynek, który może wzbudzać większe kontrowersje, to jest budynek stacji telewizyjnej, która też została zbombardowana właśnie no podczas nalotów NATO i właśnie no między innymi Serbowie właśnie nienawidzą NATO no właśnie z takich powodów, że był to w sumie obiekt cywilny, a mimo to został zbombardowany. No można się tutaj sprzeczać, tak? No z jednej strony jest to jakieś, powiedzmy, narzędzie propagandy, stacja telewizyjna, no ale jednak zginęli niewinni ludzie. No i obok też mamy taki nagrobek właśnie. Wypisane są nazwiska tych osób. No i na samej górze jest napisane za co. Co jest, no w sumie dość wymowne. Także no jest trochę takich miejsc, które no właśnie w Belgradzie zostały pozostawione w sumie do dziś i przypominają w jakiś sposób historię i są też takim pomnikiem pamięci, powiedzmy, po tych wydarzeniach z roku 99.
Przypomnijmy, że to była operacja Allied Force, przewrócić nadzieję, te naloty NATO miały powstrzymać konflikt zbrojny w Kosowie.
Tak, no tak miało być, natomiast tutaj są też różne, powiedzmy, poglądy, czy to tak naprawdę te naloty NATO miały gdzieś próbować powstrzymać no właśnie to, co się działo w Kosowie, te czystki etniczne, czy też może chodziło po prostu o przejęcie wpływów na Bałkanach i o co się rozgrywała cała akcja. No w sumie też może mało osób o tym wie, ale w Kosowie jest baza wojskowa amerykańska, jedna w sumie z większych, o ile chyba nie największa, albo jakaś na drugim miejscu na świecie poza Stanami Zjednoczonymi, więc no trzeba sobie samemu gdzieś odpowiedzieć na to pytanie, tak naprawdę czemu ta akcja miała służyć, ale to właśnie już pozostawiam do rozważenia we własnych głowach.
Serbia z reguły znajduje się na językach całego świata ze względu na napiętą sytuację w Kosowie. Ostatnio było jednak głośno o tym kraju ze względu na dwie strzelaniny, w których 17 osób zginęło, a 21 zostało rannych. Prezydent Aleksandar Vučić natychmiast zapowiedział radykalne kroki i rozbrojenie obywateli.
No tak, ale to mówisz chyba też o tej sytuacji o strzelaninie w szkole, tak, która miała miejsce w ubiegłym roku, chyba w maju, gdzie no, zginęło 10 osób, jak dobrze pamiętam, gdzie 13-latek po prostu wtargnął do szkoły z bronią, którą miał, którą w sumie zabrał swojemu ojcu. No i potem właśnie doszło do pewnego rodzaju, można powiedzieć, no, polemiki, co tutaj zrobić z tą bronią, no bo w sumie Serbia jest też krajem, który jest chyba na drugim miejscu w Europie pod względem posiadania broni, jak dobrze pamiętam, więc no...
No zresztą niech przemówią liczby, tylko przez pierwszych kilka dni amnestii, bo prezydent Vučić postanowił, że wprowadza amnestię, na mocy której Serbowie mogą oddawać broń w ręce policji, również tę posiadaną nielegalnie, a przede wszystkim połowa statusu uzbrojenia Serbów to jest właśnie ta nielegalna broń jeszcze z czasów wojny. No i w pierwsze kilka dni zwrócono 15 000 sztuk broni, prawie 500 000 sztuk amunicji, ale też setki granatów i innych materiałów wybuchowych, a nawet broń przeciwpancerną.
Okej, to o tym nie wiedziałem.
Mimo że w naszych rozmowach Serbia często jawi się jako tętniący wulkan, gdzie w każdej chwili coś się może zdarzyć, to jednak mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Belgrad to bezpieczne miejsce.
Tak, są jakieś stereotypy, to na pewno. I w sumie sam gdzieś tam w pierwszy dzień uległem, czy może drugi, gdzieś tam bałem się z aparatem chodzić, powiedzmy, po zmroku. Szczególnie, że mieszkałem właśnie w dzielnicy, której totalnie nie znałem. Myślałem, że może być trochę niebezpieczna. Natomiast trzeba powiedzieć, że już później, będąc w przeróżnych miejscach, o różnych godzinach, no nigdzie nie miałem wrażenia, że coś może się przydarzyć. No zupełnie nie. Więc uważam, że Belgrad jest mega bezpiecznym miastem. W sumie porównałbym do Wrocławia. Myślę, że bardzo komfortowo możemy się tam poczuć. Nie musimy się totalnie niczego obawiać.
A jak sobie poradziłeś z kwestiami językowymi i alfabetem? No bo tam jest przecież cyrylica.
No właśnie, to jest ciekawe doświadczenie. Jak się jest chwilkę dłużej w jakimś miejscu, to warto, przynajmniej ja tak zrobiłem, no starałem się gdzieś tej cyrylicy nauczyć i w sumie ucząc się cyrylicy, okazywało się często, że znajomość alfabetu wystarcza do tego, żeby już po prostu przeczytać pewne rzeczy i zrozumieć, o co chodzi. No bo w sumie serbski i polski są językami w zasadzie podobnymi, mógłbym powiedzieć. Więc natomiast bez znajomości cyrylicy część rzeczy będzie dla nas no, totalnie nieznana, nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Natomiast kiedy już poznam troszkę alfabet, no to już wtedy bez problemu możemy wiele rzeczy odczytać. I to też co ciekawe, że bez problemu byłem w stanie dogadać się po angielsku. W zasadzie z każdym, ze starszymi osobami również. Rozmawiając z kolegą właśnie, co dlaczego tak jest, co może to powodować, że ci starsi Serbowie też mówią po angielsku. Powiedział mi, że na Bałkanach istnieje coś takiego, iż filmy, które są wyświetlane w telewizji, no są po angielsku z napisami, no właśnie w Serbii, to serbskimi. I rzeczywiście włączyłem telewizję, trafiłem na jakiś kanał, rzeczywiście leciał film po angielsku i były napisy serbskie gdzieś, więc tak naprawdę myślę, że każdy ma jakąś styczność z tym angielskim, no i oglądając po prostu jakieś filmy, no to już jesteśmy w stanie jakieś podstawowe zwroty słowa złapać, więc to też jest bardzo fajne, że właśnie w Serbii jesteśmy w stanie po angielsku bez żadnego problemu się dogadać.
Obalamy kolejny mit. To nieprawda, że w Belgradzie nie ma romantycznych miejsc. Zakochanym polecamy choćby Kalemegdan, czyli fortyfikacje zbudowane za czasów celtyckich, a potem rzymskich. Znajduje się tam park miejski, gdzie można sobie pospacerować, odpocząć. Z twierdzy roztacza się piękna panorama na Belgrad.
Tak, zdecydowanie. I też piękne zachody słońca. A jeżeli ktoś właśnie już tak romantycznie chciałby może sobie jakieś winko wziąć, czegoś się napić, to w Serbii można, w miejscu publicznym. Nie jest to w żaden sposób zakazane. Mało osób to robi. No w sumie piwo kosztuje na przykład 10 zł, więc podejrzewam, że nie za bardzo się to... że wiele osób nawet nie za bardzo chce sobie po prostu gdzieś w plenerze pić, tylko raczej wolą w restauracji. Natomiast takich miejsc, no właśnie, jak Kalemegdan, to tam piękne zachody słońca, ale są też
panorama
bulwary.
Na cały Belgrad.
Tak, panorama, no to jest naprawdę miejsce takie topowe, bym powiedział. Natomiast mnie też urzekły bulwary, właśnie bulwar Nikoli Tesli i kolejny bulwar, który jest tuż obok, dużo zieleni. Możemy też usiąść właśnie w jakiejś restauracji, na jakiejś kawie wzdłuż Dunaju. No jest naprawdę fantastyczny klimat i w szczególności warto wybrać się tam, myślę, już po 1 kwietnia, bo wtedy jest tam naprawdę zielono. Trochę wcześniej robi się tam po prostu zielono niż w Polsce, więc klimat jest naprawdę wspaniały. Warto zobaczyć. No i też może ten waterfront, jeżeli ktoś chce tak bardziej nowocześnie, no to też jest to fajne miejsce.
Jeszcze jedno romantyczne miejsce polecamy w Belgradzie. Dzielnica Zemun. To taka odskocznia od gwaru i hałasu serbskiej stolicy.
Tak, no dzielnica Zemun to już też troszkę wspomnieliśmy wcześniej, natomiast jest to zupełnie inny klimat. No nie zobaczymy tam ani takich nowoczesnych budynków, ani komunistycznych, raczej miejsce, no właśnie, może też takie romantyczne. W sumie jak miałbym dziewczynę zabrać do jakiejś knajpy, to raczej na Zemun, bo jest to bardzo fajne miejsce z po prostu z ciekawym klimatem, z ciekawą atmosferą. Możemy też właśnie usiąść tam sobie wzdłuż Dunaju. Możemy generalnie napić się jakiejś, nie wiem, kawy, herbaty, drinka, piwo, cokolwiek. Zjeść fajny obiad, no ale też posiedzieć na przykład w jakiejś kawiarni.
Kolejne klimatyczne miejsce w Belgradzie, Ada Cingalia.
Tak, to jest takie miejsce, w którym w sumie, no bo Serbia nie ma dostępu do morza, natomiast to nie znaczy, że nie możemy pójść z ręcznikiem na plażę. Możemy, właśnie to jest taka sztuczna wyspa, wzdłuż której mamy też trasy rowerowe, generalnie możemy też pograć na przykład w tenisa. No tych atrakcji jest tam dosyć sporo, czy też w latem jakieś koncerty. Myślę, że miejsce, które też warto odwiedzić i poleciłbym wypożyczyć sobie rower w ogóle w Belgradzie, no bo w sumie jak te trasy miałem okazję zjechać w zasadzie wszystkie, to ponad 40 kilometrów i to naprawdę takich fajnych tras rowerowych, nie mówię takich po prostu, że jadę gdzieś ulicą, tylko trasy rowerowe, które naprawdę są świetne i myślę, że warto taki rower sobie wypożyczyć, on chyba 30 zł kosztuje na cały dzień, a możemy tak naprawdę kilka godzin bardzo fajnymi trasami przejechać, oglądając przy okazji Belgrad z różnych stron, więc naprawdę polecam.
Za każdym razem, będąc w Belgradzie, poruszałem się po mieście własnym autem. Nie korzystałem z taksówek. Ty miałeś okazję?
Nie miałem, bo... Tak, na pewno z tego co pamiętam, nie ma tam Ubera ani Bolta, bo kiedyś chciałem skorzystać. Jest jakaś lokalna aplikacja, natomiast nie skorzystałem, ale komunikacja miejska działa na tyle dobrze, że i autobusy nocne, i dzienne, naprawdę nie było z tym problemu. I w ogóle najtańsza komunikacja miejska w Europie, tam bilet kosztuje 1,80 zł, a na cały dzień 4,40 zł. No więc w sumie tyle co we Wrocławiu, możemy sobie kupić bilet w jedną stronę.
W urokliwym miejscu można też wynająć nocleg w Belgradzie.
Tak, to właśnie wspomniane bulwary i z tym też nie spotkałem się chyba w innych miejscach na świecie. Natomiast tam możemy spać tak naprawdę na rzece Dunaj, na jakiejś barce, którą możemy wynająć. Te noclegi wcale nie są drogie. No a są też bardzo urokliwe, w szczególności właśnie już kiedy mamy wiosnę, kiedy mamy lato, no to jest fantastyczny klimat i fantastyczne wspomnienia można później mieć, biorąc sobie coś innego, a nie standardowo na przykład jakiś apartament czy po prostu pokój w hotelu, no to może to być coś naprawdę ciekawego i oryginalnego, co myślę, że warto spróbować.
A gdzie ty się zatrzymywałeś w Belgradzie?
Ja akurat byłem na Nowym Belgradzie, właśnie obok Bramy Zachodu w zasadzie, także to było miejsce, miałem akurat apartament, który też w sumie nie był w ogóle drogi, więc te noclegi są tam, jak dobrze poszukam, można znaleźć coś fajnego w bardzo niskiej cenie, ja chyba płaciłem nieco ponad 100 zł za apartament za dobę, także i to był naprawdę dosyć ciekawy apartament.
Skosztowałeś nocnego życia w stolicy Serbii?
Właśnie byłem zaskoczony, że tego życia nocnego jest tam dosyć mało. Może inaczej, pod takim względem, że rzeczywiście jest dużo pubów, jest zupełnie inny styl imprezowania, można powiedzieć, niż w Polsce. No, w Polsce, na przykład we Wrocławiu, możemy pójść na Niepolda potańczyć. Tam raczej mam wrażenie, to jest moja opinia, że Serbowie lepiej bawią się przy stolikach, w pewien sposób rozmawiając, czy też biorąc sobie jakieś piwko, pijąc. Niekoniecznie bawiąc się, nie wiem, poznając się w jakiejś takiej właśnie klubowej przestrzeni, można by powiedzieć. Także to życie nocne zupełnie inaczej, mam wrażenie, wygląda niż tutaj w Polsce, co mi akurat może mniej odpowiadało. Natomiast no, taki po prostu jest klimat w zasadzie chyba na całych Bałkanach, mam wrażenie. No, może oprócz tych miejscowości, powiedzmy, takich bardzo imprezowych w Bułgarii, no to klimat jest troszkę inny.
Kolejna przyrodnicza ciekawostka. W Serbii niemal wszędzie można palić. W pubach, barach, restauracjach.
Tak, można palić.
I kolejny powrót do Polski lata 90. i wcześniej.
No tak było. Było kiedyś. tam można palić tak w wielu miejscach, co no, mi akurat przeszkadza dosyć mocno, bo wchodząc do jakiegoś pubu, no po prostu automatycznie wszystkie nasze ciuchy, już wszystko przejdzie nam papierosami, więc no niestety. To jest w zasadzie we wszystkich miejscach, chyba nie spotkałem miejsca, no, w którym byłby jakiś zakaz palenia. Raczej wszędzie można palić, jest takie po prostu społeczne przyzwolenie na to.
Nawet w hali koszykarskiej na derbach Partizan Czerwena widziałem kibiców, którzy wypuszczali dymek.
No tak jak właśnie teraz o tym powiedziałeś, to rzeczywiście też sobie przypomniałem, jak byłem na tym meczu Partizana z Realem Madryt, no to rzeczywiście tam była też taka, powiedzmy, lekka poświata tego dymu i też no, było po prostu czuć w powietrzu. No mi to akurat przeszkadza, no ale cóż, taki jest klimat. Trochę retro, więc fajna opcja, żeby zobaczyć może jak kiedyś było w Polsce i wrócić do tych czasów.
Niecodzienne w Serbii, jeśli chodzi o europejskie obyczaje, jest też to, że tam na porządku dziennym jest przechodzenie przez jezdnię w dowolnym miejscu, a policja nie zwraca na to kompletnie uwagi.
Tak, i to ciekawe, że w sumie przy policji można to robić bez problemu, przynajmniej ja tak robiłem. Akurat chyba, a może i nawet jeden filmik jakiś sobie nagrałem, tak po prostu, jako taki żart w pewien sposób. Przechodząc po prostu, to było chyba przy parlamencie, tam były chyba 3 czy 4 pasy w jedną stronę, 3 czy 4 w drugą stronę. Na luzie można przechodzić, nikt na to nie zwraca uwagi. No, co jest też w sumie dosyć fajne, uważam, bo w Polsce zwraca się na takie rzeczy uwagę, a tam po prostu panuje zdecydowanie większa wolność, jeżeli chodzi o takie rzeczy, co jest w sumie, uważam, dosyć fajne, że jednak ta policja zajmuje się nieco istotniejszymi kwestiami, przynajmniej mam nadzieję, że zajmuje się takimi kwestiami. No i generalnie to jest też taka ciekawa rzecz, którą możemy w Belgradzie zobaczyć.
Jeszcze jeden stereotyp obalamy o Serbii. Ceny. Panuje opinia, że jest tam bardzo tanio, a wcale tak do końca nie jest.
W restauracjach może jest taniej trochę, w jakichś, powiedzmy, pubach, kawiarniach. Natomiast jeżeli chodzi już o sklepy, takie produkty, powiedzmy, codziennej potrzeby, jeżeli chodzi o jakąś chemię, czy po prostu no, jakieś produkty, które na co dzień używamy, no to już wcale nie jest tak tanio. Generalnie to miałem wrażenie, że jest nawet drożej niż w Polsce, a w sumie w Belgradzie zarobki są no, nawet można powiedzieć dwukrotnie niższe niż w Warszawie. Także czasem zastanawiające jest to, jak wiąże się tam koniec z końcem, no właśnie przy tych bardzo wysokich cenach w sklepach.
Cenna wskazówka też dla naszych słuchaczy, że w wielu miejscach nie można płacić kartą, tylko gotówką.
Tak, no ja akurat się spotkałem w większości miejsc, że można było, natomiast no, ta gotówka jest potrzebna. No wiadomo, no taki szalik. No,
to serbskie dinary.
Nie zapłacimy,
to
tak,
jest waluta.
Serbskie dinary. Przydaje się gotówka czasem. Chociaż byłem, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, że w tylu miejscach można było płacić kartą.
A to widzisz, ja trafiłem inaczej.
To może zależy, wiesz, od miejsc, w które się chodzi. Natomiast to jeszcze jedna rzecz może, która mnie zaskoczyła, że będąc w sklepie też są kasy samoobsługowe i tutaj w Polsce mając te kasy samoobsługowe co chwilę jest jakiś problem tam z wagą, z czymś, no jakaś autoryzacja, coś, zawsze coś mam wrażenie. Natomiast tam w ogóle nie ma generalnie osoby, która w jakiś sposób to nadzoruje. Mógłbym wejść, kupić cokolwiek, wyjść z tym. I nie ma właśnie też tego systemu ważenia, więc nigdy nie zdarzyło mi się, żebym musiał w jakiś tamkolwiek sposób czekać, aż ktoś podejdzie, coś zrobi. No, szło to naprawdę bardzo sprawnie, więc też byłem zaskoczony i oczywiście można było płacić kartą.
Na deser sport, czyli to, co Serbowie kochają najbardziej, bardzo usportowiona nacja, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i zespołowych. Koszykówka, piłka nożna, tenis, piłka wodna to ich dyscypliny narodowe. Novak Djokovic, najlepszy tenisista świata, to jeden z bohaterów narodowych, ich wielka duma. Serbowie uważani są za niezwykle żywiołowych, ekspresyjnych, fanatycznych, nawet bym powiedział. I tutaj absolutnie w 100% można się z tym zgodzić. To, jaka atmosfera panuje na derbach Belgradu, nie da się tego opisać słowami. Coś nieprawdopodobnego. Ty też byłeś na fantastycznym meczu Partizan Real w koszykarskiej Eurolidze, czyli takiej piłkarskiej lidze mistrzów. Ustanowiono na nim rekord frekwencji w Eurolidze. Mecz oglądało ponad 24 tysiące kibiców. Jak wrażenia?
No wrażenia są nie do opisania. No to trzeba po prostu przeżyć. Nie da się za bardzo opowiedzieć. Na pewno, jeżeli będziemy wybierać się na taki event, to warto zdecydowanie wcześniej się wybrać, nie na ostatnią chwilę. No bo tych miejsc po prostu nie ma. Tam to nie jest tak, że wyprzedaje się tylko trybuny i generalnie miejsca siedzące, tylko po prostu wyprzedaje się więcej tych biletów i później ludzie stoją tak naprawdę wszędzie, gdziekolwiek jest miejsce, tam stoją ludzie. No ale klimat jest nie do opisania.
To po prostu trzeba przeżyć.
Trzeba przeżyć. No może jeszcze mówiąc o tym wcześniejszym meczu z Czerwonej Zvezdy z Zenitem, który, no były właśnie też tam flagi rosyjskie, serbskie, jakiś napis bracia na zawsze, czy też potem w pewnym momencie te wszystkie flagi zniknęły, została tylko jedna flaga, która też często pojawia się na eventach, czyli przekreślone NATO i Unia Europejska, no i tam właśnie napis, że pamiętają o 99 roku, że pamiętają o mostach, dzieciach, wszystkich niewinnych ludziach, którzy zginęli.
Derby Partizan Cervena, to hasło elektryzuje wszystkich kibiców, nie tylko w Serbii, ale i na całym świecie. Miałem wielką przyjemność być dwukrotnie na meczu odwiecznych rywali podczas rozgrywek koszykarskiej Euroligi. Mogłem poczuć tę fantastyczną atmosferę. Zarówno kiedy gospodarzem był Partizan, jak i kiedy Crvena grała u siebie. Kibice obu drużyn, delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą. No, wręcz się nienawidzą. W dniu meczu Belgrad jest prawdziwą twierdzą. Siły specjalne pilnują porządku. Setki policjantów dowożone są pod halę autokarami. W nowoczesnej Stark Arena, gdzie mecze koszykówki rozgrywa i Partizan, i Cervena, panuje tak ogromny tumult, że nie słychać własnych myśli. Już godzinę przed pierwszym gwizdkiem cały obiekt jest wypełniony do ostatniego miejsca. Atmosfera kosmos. A skoro o gorących serbskich temperamentach mówimy, to w pamięci utkwiła mi jedna wymowna scena. Ale z meczu Partizan Bursaspor w europejskich pucharach, na którym też byłem, kilku kibiców Grobarii podeszło pod ławkę rezerwowych tureckiej drużyny i przy zupełnej bierności ochrony pokazywało w stronę zawodników Bursasporu gest poderżniętego gardła. Chodziło oczywiście, żeby przestraszyć koszykarzy rywali, żeby ci nie rzucali punktów Partizanowi. I o dziwo, efekt był taki, że koszykarze Bursasporu się nie przestraszyli tej presji i Turcy po dogrywce wygrali i awansowali do kolejnej rundy.
Mi zapadł w pamięć taki jeden moment właśnie z meczu piłki nożnej, tego, o którym wspomniałem wcześniej, jak ta główna trybuna, powiedzmy napędzająca cały stadion, śpiewała Kosowo, no to cały stadion, kilkadziesiąt tysięcy osób odpowiadało i Serbia, więc no, trzeba to zobaczyć, naprawdę.
Jeszcze jedna dla nas trochę egzotyczna ciekawostka. Przed meczem, przed Stark Arena halą stoi butik, gdzie można kupić najnowsze kolekcje klubowe obu drużyn, a kilkaset metrów dalej starsza pani sprzedaje koszulki i szaliki na suszarce do prania.
Tak, ja powiem ci, kupiłem nawet sobie szalik, jeden właśnie Partizan, drugi z Czerwonej Zvezdy. I były bardzo tanie. No nie wiem, ile kosztują normalnie. Podejrzewam, że sporo. Myślałem, że gdzieś tam stówkę będzie trzeba dać. Powiedzieli mi 30 zł, więc tego jest bardzo dużo. Można kupić. No fajna pamiątka, myślę, żeby sobie po prostu coś takiego zabrać do Polski i sprzedawców takich jest tam bardzo dużo.
Cokolwiek nieprzyjemnego spotkało cię w Belgradzie?
Musiałbym się zastanowić, ale chyba nawet zastanawiając się, nic nie przychodzi mi do głowy.
Możemy zatem z pełną odpowiedzialnością polecić naszym słuchaczom wycieczkę do Belgradu.
Tak, na pewno, ale myślę, że niekoniecznie na jeden dzień, bo jeżeli wybierzemy się tam na jeden dzień, możemy się nieco zrazić. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że gdzieś ten Belgrad trzeba trochę bardziej poznać, troszeczkę bardziej się zagłębić i wtedy możemy poczuć ten klimat i polubić po prostu to miasto, a może nawet pokochać.
Przez cały odcinek podkreślaliśmy gościnność, otwartość i życzliwość ze strony Serbów, ale pamiętajmy, że kwestia wojny na Bałkanach, powstanie i rozpad Jugosławii czy niepodległość Kosowa to bardzo drażliwe tematy i dlatego nie warto ich poruszać publicznie. No, bo można nadepnąć komuś na odcisk i wtedy już tak miło nie będzie.
No ja też miałem jedną historię właśnie związaną właśnie z sytuacją Serbia-Kosowo, ale akurat to było w Macedonii, no ale jest to jakoś związane z tematem, o którym mówimy. W czasach z 2020 roku kupiłem maseczkę w stolicy. No i generalnie na maseczce był herb Serbii, czy flaga. Przekraczając właśnie granicę, bo do Kosowa możemy wjechać z różnych stron, ale akurat ja wjeżdżałem od stron Macedonii i szczerze mówiąc zapomniałem o tej maseczce, że po prostu mam dalej właśnie herb Serbii. No i podchodząc do strażników, oni tak zaczęli się w sumie śmiać. Ja tak nie wiedziałem, o co chodzi. No chciałem po prostu podejść z paszportem, załatwić dokumenty i jechać dalej. A oni się pytają, skąd jestem. Ja mówię, że jestem z Polski. A oni tak pokazują na moją maseczkę i się pytają, że o co chodzi w ogóle, że ta maseczka to, żebym ją zmienił, bo będzie bum bum po drugiej stronie i więc widać w sumie no cały czas ten klimat z tych lat 90., który się utrzymuje, no i zresztą też z wcześniejszych, no bo ta cała geneza sytuacji Kosowa, no to jest nawet już kilkaset lat wstecz, ale do dzisiaj to dość mocno widać.
Klimat jest wyjątkowy i niepowtarzalny w Belgradzie. Polecamy wszystkim naszym słuchaczom wizytę w Serbii. A to miejsce przybliżył nam mój dzisiejszy gość, Michał Organek. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Słyszymy się w kolejnym podcaście. Zachęcam do lajkowania i odwiedzania strony na Facebooku Jak nie zwiedzać świata. Pamiętajcie, że na Spotify i YouTube są do odsłuchania wszystkie odcinki. Andrzej Gliniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.